Z uszy nie bolą? Mam nadzieję, że będą nas bolały uszy odsłuchania Ducha Świętego, słuchajcie dzisiaj. Pochylmy nasze głowy, pomodlimy się. Kochany Ojcze, my Tobie dziękujemy za to, że możemy otwierać Twoje słowo każdej chwili, kiedy tylko pragniemy. Że możemy się gromadzić wspólnie razem i czytać to słowo, rozważać je, Panie Jezu. Dziękuję Ci, że dałeś nam to słowo, abyśmy mogli uczyć się, Panie Jezu. Dowiadywać się, Panie Jezu, jakie są Twoje ścieżki, jakie są Twoje plany wobec nas, wobec naszego Kościoła, wobec naszych rodzin, Panie. Proszę Ciebie o to, żebyś błogosławił ten czas. Nastaw nasze uszy na słuchanie. Prosimy Cię, Panie Jezu, aby to ziarno, które dzisiaj zostanie zasiane w naszych sercach, aby wydało wielokrotny owoc. Kochany Ojcze, dziękuję Ci za wszystko. Amen.
Amen.
Amen. Bóg jest dobry. Amen. Amen. To jest naprawdę cudowny. Wiecie co? Zawsze za każdym razem, kiedy wychodzę do przodu, żeby podzielić się słowem, mam taki bardzo poważny problem, dlatego że moja radość z tego, jak Bóg jest dobry, jest tak ogromna, że chciałbym to jakoś wyrazić, wiecie, ale tego się nie da wyrazić. Tak? To jest coś takiego, co siedzi w tobie w środku, ci mówi naprawdę, no to jest coś niesamowitego. Chciałbyś to opisać słowami, ale nie potrafisz, tak? I zdanie, które przychodzi mi najczęściej, kiedy właśnie to myślę, jaki Bóg jest dobry, to jest: Jezus umarł za mnie. Jezus umarł za mnie. To jest najpiękniejsze, największe dobro, jakie mogło spotkać każdego z nas, jak tutaj jesteśmy. Jezus umarł za mnie, umarł za Ciebie, umarł za nas. Przelał swoją krew za mnie i za Ciebie. Oddał swoje życie. Zapłacił wszelki dług. Wszelki dług. Cokolwiek żeśmy narobili w tym życiu. Jakiekolwiek błędy nie popełniliśmy w naszym życiu. One są spłacone. Dlatego, że Jezus umarł za mnie. Dziękuję Ci, Boże, za to. Naprawdę to jest coś niesamowitego. Dużo się działo w ostatnim czasie w moim życiu też, muszę Wam powiedzieć. Roller coaster, można by powiedzieć, tak pokrótce mówiąc. Doświadczałem wielu rzeczy. To słuchajcie, na przestrzeni tych 2 tygodni. Chciałbym chociaż troszeczkę Wam opowiedzieć też o tym i wpleść to w temat dzisiejszego kazania, a mianowicie chciałbym trochę kontynuować to, o czym mówiłem do Was ostatnio. Pamiętacie tą historię Zacheusza, o której rozmawialiśmy sobie tam chyba 2 czy 3 tygodnie temu to było? O tym celniku niskiego wzrostu, który wspiął się na drzewa tylko i wyłącznie po to, żeby zobaczyć Chrystusa. Tylko po to, żeby zobaczyć Chrystusa. Przełamał swoje wszelkie bariery, które były w nim. Jakieś być może jakoś przeszkody wywołane tym, że przecież on jest jakimś celnikiem, on jest dostojnikiem jakimś, prawda, i tak dalej, ludzie go rozpoznają. Postanowił to przełamać, spiąć się na drzewo tylko i wyłącznie po to, żeby zobaczyć nadchodzącego Chrystusa. I Jezus Chrystus go zobaczył na tym drzewie. I podszedł od razu do niego. Ja myślę, że on go widział dużo wcześniej, niż on nie wlazł w ogóle na to drzewo. Ale wydarzyło się to w tym momencie. Ten człowiek nic nie powiedział, nic nie zdążył wyrazić, a Jezus do niego mówi, żeby zszedł z tego drzewa. Dlatego, że on chce dzisiaj spędzić z nim fajne popołudnie. Chce zjeść obiad dzisiaj z tobą i z twoją rodziną, chce pójść do twojego domu i spędzić z tobą fajny czas. I wiecie co? W ten sposób Jezus odpowiada na pragnienie naszego serca, kiedy wołamy do niego: Boże, chcę Ciebie zobaczyć. Chcę Ciebie ujrzeć. Chcę Ciebie doświadczyć. Kiedy śpiewamy Stąd dziś, Duchu Święty, po co to śpiewamy? Po to, żeby doświadczyć obecności Bożej w naszym życiu. Po to, żeby doświadczyć Jego dotyku, Jego miłości, Jego łaski. Tego, co najlepsze ma dla nas. I kiedy mamy to pragnienie w sercu, Jezus odpowiada. Przychodzi koło tego Zacheusza, odpowiada: schodź, schodź. Bo ja chcę być z Tobą. Kolejna rzecz, która się dzieje tam, dla przypomnienia szybko. Zacheuszowi nic nie trzeba było mówić. Nic nie trzeba więcej było powiedzieć. On od razu wiedział wszystko, co źle zrobił w życiu. Od razu wiedział. Wyśpiewał to od razu Jezusowi. Jeśli komuś coś zabrałem, oddam. Jeśli komuś coś ukradłem, oddam. A połowę mojego w ogóle majątku, który zgromadziłem, w ogóle oddam ubogim. Tak po prostu. Od razu przyszła cała świadomość grzechu, to w czym tkwił. Tylko dlatego, że spotkał żywego Boga nadchodzącego. I najpiękniejszą rzeczą jest to, że właśnie poprzez to przyszło zbawienie do życia Zacheusza.
do jego domu, do jego rodziny. Amen?
Amen.
I czytaliśmy później taki werset z listu świętego Pawła do Efezjan, z drugiego rozdziału. On tak trochę więcej go czytaliśmy, troszkę, ale na końcówce mi zależy. Drugi rozdział, 10 werset. Jesteśmy jego dziełem. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. Może 9 też przeczytam. Nie stało się to, czyli zbawienie, nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił. Specjalnie troszeczkę odwróciłem kolejność tych wersetów, słuchajcie. Dlatego, że można by powiedzieć na pierwszy rzut oka, że mamy tutaj pewien jakiś taki, taką rozbieżność troszeczkę, tak? Bo najpierw mówimy, że nie stało się to dzięki uczynkom, tak? Że mamy coś, nie otrzymaliśmy coś nie dzięki uczynkom, ale potem, że jak do tych uczynków zostaniemy stworzeni. Widzicie to? Zbawienie nie jest z uczynków. Nie jesteśmy sobie w stanie na to zasłużyć. Amen? Stało się to przez łaskę, przez miłość i miłosierdzie naszego Boga, który, tak jak powiedział na początku, przelał swoją krew za każdego z nas. Jeśli ktoś jeszcze nie doświadczył łaski, jeśli ktoś nie doświadczył jeszcze Bożej miłości, Bożego zbawienia, to gorąco polecam, aby to zrobił. Chciałbym, żebyśmy może też dzisiaj się modlili o to dzisiaj na koniec. Jeżeli jest ktoś tutaj taki. Dlatego, że polega to na tym troszeczkę, jak to Zacheusz zrobił. Trzeba po prostu mieć pragnienie i Pan Jezus odpowie na to pragnienie. To jest naprawdę bardzo proste. I nasze grzechy, cały dług, jaki na nas ciąży, zostaje spłacony w tym momencie. No ale słuchajcie, na tym życie się nie kończy, tak? Oddajemy swoje życie Jezusowi, oddajemy swoje życie Chrystusowi i na tym życie się nie kończy. Można powiedzieć, właśnie tutaj brat mówi bardzo fajnie, że życie się dopiero wtedy zaczyna. Życie się dopiero wtedy zaczyna. To nie jest tak, że czas przestaje istnieć wtedy, tak? Że jak zostaliśmy zbawieni, możemy się położyć na łóżku i przeleżeć do śmierci i odczekać, aż będziemy w niebie. To nie jest tak, że już nic nas nie obowiązuje, tylko i wyłącznie to, żeby się rozkoszować pięknym słoneczkiem i skakać po zielonej trawce. Życie dopiero się wtedy zaczyna i zaczyna się szereg różnych rzeczy, których będziemy musieli dokonać, które będziemy musieli zrobić. I nie dlatego, że ktoś będzie stał z nami tutaj z kijkiem, czy z batem, czy z jakimś tutaj poganiaczem nad nami. Bo słuchaj, ty musisz to zrobić, bo jak nie, to tak przez łeb. To będzie wynikało z tego, że doświadczyliśmy Bożej miłości. Doświadczyliśmy Jego łaski i chcemy to robić. Chcemy to robić. Chcemy doświadczyć tych rzeczy. I chcemy, aby tak jak w tym wersecie tutaj, 10, pisze, aby dobre uczynki były treścią naszego życia. Były treścią, czyli wypełniały nasze życie. Aby dobre uczynki wypełniały nasze życie. Czy można robić dobre uczynki, nie robiąc nic? Sam fakt tego, że jesteśmy powołani, stworzeni w Chrystusie Jezusie, tak Słowo Boże mówi, przeczytałem, że stworzeni do dobrych uczynków, oznacza to, że jakieś czynności będziemy musieli najprawdopodobniej wykonać, słuchajcie, zgadza się? Będziemy musieli coś zrobić. To nie będzie na zasadzie taki, zostanę zbawiony i sobie będę leżał, i sobie będę siedział, i będę się rozkoszował tym zbawieniem. Jeżeli tak myślałeś, myślałaś, chcę ci powiedzieć, że jesteś stworzony, stworzona do dobrych uczynków. Do tego, żeby wykonać krok do przodu, żeby iść do przodu, żeby się nie zatrzymywać. I aby te dobre uczynki były widzialną treścią twojego życia. Że kiedy ludzie z zewnątrz spojrzą na ciebie, to będą widzieli treść twojego życia, jaką jest co? Jaką są dobre uczynki. Ludzie rozpoznają w nas uczniów Chrystusa. Między innymi poprzez to, że dobre uczynki będą treścią naszego życia, do których zostaliśmy stworzeni i mało tego, jak czytamy w tym wersecie, Bóg je już wcześniej przygotował. Jak wspomniałem, sporo się działo w moim życiu ostatnio. Mojej rodziny może bardziej. Dużo zawirowań. Jedną z takich rzeczy, którą którą może powiem na początku. Byliśmy na pogrzebie razem z moją rodziną w zeszłą środę. Byliśmy na pogrzebie dziadka Natalii. I wśród tych wszystkich łez, które może gdzieś tam zostały wylane, było pełno radości w nas wszystkich. Dlatego, że nie potrafię powiedzieć nawet, ile lat ten człowiek był zbawiony. Nawet nie potrafię, nawet nie wiem. Zmarł w wieku 98 lat, słuchajcie. Zmarł w wieku 98 lat. Całe dekady był zbawiony, słuchajcie. Całe dekady. 3 lata temu zmarła jego żona. W wieku 89 lat. Byli 67 lat małżeństwem. Ona już była drugim albo trzecim pokoleniem w swojej rodzinie ludzi wierzących. I wiecie co, kiedy ja pamiętam do tej pory, jak ich poznałem pierwszy raz. Wiecie, no, obcy ludzie, tak jak pamiętam, poznałem się z Natalem, żeśmy tam sobie SMS-ki pisali, prawda, i tak dalej. To były te czasy jeszcze, tak, wiele, wiele lat temu. I ja do tej pory pamiętam, jak się pierwszy raz znalazłem w ich mieszkaniu. Bo wiecie co, oprócz tego, że była to para już wtedy starszych osób, tak, biła od nich miłość. Biło od nich dobro. Takie ciepło. Wiecie, to ciężko to opisać. To się rzadko w takim natężeniu, stężeniu, można powiedzieć, spotyka. Tak? I wiecie co, ja zakładam, że oni popełnili w życiu bardzo dużo błędów. Ja zakładam, że oni przez ten cały szereg lat swojego małżeństwa, 67 lat małżeństwa, tak? Popełnili bardzo dużo błędów. Pewnie może jakieś decyzje złych podjęli też złe decyzje. Ale ja jako człowiek, który się z nimi spotykał raz na jakiś czas, co widziałem? Widziałem dobro. Widziałem dobro. Widziałem, biło to od nich, to ciepło, to dobro, to coś niesamowitego. Coś, co życzę, żeby każdy z nas, coś, co życzę każdemu z nas, żebyśmy emanowali tym na co dzień. Słuchajcie. I w tym całym może gdzieś smutku, jakieś może tęsknocie, bo dziadek przecież był zawsze 98 lat, tak? No nikt nie zakładał przecież, że jego bieg gdzieś się tutaj skończy. Było naprawdę wśród nas, w całej rodziny było wiele radości. Nie dlatego, że w końcu, że tak powiem, będzie lżej, wręcz przeciwnie, ale była radość dlatego, że jest z Panem, że poszedł w najlepsze miejsce, jakie mógł tylko trafić. Jeszcze większa radość była to, że tak jak był chowany zaraz w grobie zaraz obok swojej żony. To, że się poszedł z nią spotkać tam. Też chciałbym, żeby się moje życie tak zakończyło, słuchajcie. Też chciałbym, żeby się zakończyło. Na pogrzebie odśpiewaliśmy jego ulubione piosenki. Wiecie, to były stare chrześcijańskie hymny, które on najbardziej lubił, tak? Wszystkie mówiły o tym, że Jezus jest moim Zbawicielem. Jezus jest moim Zbawicielem. Jezus mój Zbawiciel. W Jezusie jedyna nadzieja. Jezus mój Zbawiciel. Każda z tych piosenek mówiła o tym, że zbawienie jest w Jezusie Chrystusie. To były jego ulubione piosenki. Tak chciałbym, żeby każdy z nas był zapamiętany, słuchajcie. Do tej historii troszeczkę wrócę, bo się wydarzyło troszeczkę więcej wokół tego wszystkiego. Wydarzyło się wokół tego troszeczkę więcej. Dlatego, że znowu w poprzednią sobotę tutaj z kilkoma osobami, z Kasią, z Jankiem, z Andrzejem, z Ewą, z moimi dziećmi, z bratem Andrzeja też i z jego żoną też mieliśmy okazję być w bardzo fajnym miejscu, a mianowicie pojechaliśmy sobie do Krakowa. Była tam organizowana taka duża konferencja z Franklinem Grahamem. Bardzo duże wydarzenie. Ja gdzieś w biegu gdzieś życia, takiego tempa, jaki mam na co dzień. Wiecie, jak to jest, czasami człowiek ktoś podejmie decyzję, że gdzieś pojedzie i tak, powie wszystkim, dobra, jedziemy, a potem nagle się okazuje, że to jest już jutro. No i tak człowiek jest zmęczony, styrany. I tak się zastanawia, no ale no powiedziałem, no to pojedziemy.
Mimo zmęczenia jakiegoś. No wiecie, no Kraków nie jest blisko generalnie, także no też nie chcę tutaj straszyć, ale fajnie się już po Polsce jeździ generalnie, bo tak około 5 godzin do Krakowa spokojnie, spokojną jazdą można dojechać. 5-5,5 godziny to taka naprawdę bardzo, bardzo spokojna jazda. Całą drogę autostradą można przyjechać, także podróż przebiegła bardzo, bardzo ciekawie. I wiecie co, muszę powiedzieć szczerze, się przyznać, że gdzieś ku mojemu zaskoczeniu doświadczyłem czegoś, czego się nie spodziewałem. Tak? Doświadczyłem czegoś, co gdzieś może jakoś mnie troszeczkę przerosło. Nie, że przerosło, tylko co mnie gdzieś zaskoczyło w taki bardzo pozytywny sposób. I coś, co jako człowiek, który gdzieś uważałem się za człowieka, wiecie, wierzącego od wielu lat już, ochrzczony bardzo, bardzo długo. Gdzieś tak może pewne rzeczy jakoś gdzieś udało mi się niechcący, nie że bagatelizować, tylko gdzieś jakoś tak sobie odłożyłem gdzieś na jakąś półeczkę w życiu, wiecie. Długo nie sięgałem po to i tak sobie to tam przeleżało przez jakieś pewne kilka lat mojego życia, tak? I gdzieś na nowo pewne rzeczy, że tak powiem, pewne rzeczy gdzieś na nowo odżyły. Co się działo? Żebyście zrozumieli mniej więcej. Tutaj dzisiaj Tomek fajnie opowiedział też fajnie o tym marzeniu swoim, tak? Żeby całe miasto, Starogard Gdański i okolice oddawało cześć Jezusowi Chrystusowi. Dzisiaj podczas uwielbienia, również kiedy zaczęliśmy śpiewać, cała Polska, cała ziemia odda cześć. Moja pierwsza myśl była taka, ja chcę, żeby cała Polska oddała cześć, no nie? A potem myślę sobie, nie, bo ja chcę, żeby to miasto tutaj oddało cześć. Najbliżsi moi znajomi, no moi sąsiedzi, wszyscy moi koledzy, koleżanki, żeby tutaj się działo, tutaj wśród nas, tutaj dookoła nas. I dlatego stąd też takie pragnienie gdzieś spontaniczne, że to nasze miasto, nasz Starogard Gdański, żeby oddało cześć Jezusowi Chrystusowi, że ja chcę to też oglądać. Jak Tomek wyszedł, potem powiedział, że on ma takie marzenie też, wiecie co, od niej dzisiejszego naprawdę, to jest takie zdanie, które będę wypowiadał jako moje marzenie dla naszego miasta. Żeby Starogard Gdański i okolice, żeby oddało cześć Jezusowi Chrystusowi. I obraz, który zobaczyłem podczas uwielbienia dzisiaj taki, troszeczkę przypominał, można powiedzieć, to co zobaczyłem w zeszłą sobotę, tak? Dlatego, że nie byłem nigdy w życiu na wydarzeniu, na którym jakieś 15-16 tysięcy osób wielbiło Boga. Cała Tauron Arena była generalnie zaptana po brzegi, słuchajcie, no nie? Nie spodziewałem się też czegoś takiego. Zawsze pamiętałem jakieś wydarzenia chrześcijańskie w Polsce, że ciężko było zapełnić salę, tak? Tutaj był projekt, żeby to zrobić na Tauron Arenie, która gdzieś razem z takim scenicznym układzie, tak, bo to jest hala sportowa potężna, że ona ma w takim scenicznym, że jak jest scena rozstawiona na płycie boiska, również krzesła i tak dalej, no to że ona może nawet do 18 tysięcy osób pomieścić, no nie? No jak ja to wiedziałem, no to sobie myślę odważnie. odważnie. Myślę, no to ciekawe, co tutaj się w tej Polsce zastanie, ten Franklin cały, jak tutaj przyjedzie do nas. Ale ku mojemu zaskoczeniu godzinę prawie przed rozpoczęciem nie mogliśmy znaleźć sobie już miejsca, tak, na tej całej hali, dlatego że było tyle ludzi. I jedna z pierwszych rzeczy, która bardzo mnie tak tknęła, która mnie bardzo poruszyła, tak, to była pewna prostota, na którą jakoś szczególnie może przy tak dużej oprawie można by było gdzieś pominąć, tak? Można gdzieś byłoby zgubić. Dlatego, że było wielu znanych światowych chrześcijańskich artystów, występowało tam, śpiewało piosenki uwielbieniowe, śpiewał nasz polski CSM też, prowadził uwielbienie i kilku jeszcze tam znanych artystów, takich no, jak Michael W. Smith i niejaka Taja też z Hillsongów. I, no, także sporo tego było generalnie. Program był bardzo taki bogaty. Jak się domyślacie, na hali bardzo dużo tego wszystkiego. Duża scena, duże nagłośnienie i światła, i wszystko, i cała oprawa audiowizualna, i wszystko tego można było tak powiedzieć dużo. Ale zauważyłem, że przesłanie tego wszystkiego jest bardzo proste i można by powiedzieć, że zamyka się w jednym, może maksymalnie dwóch zdaniach. Boga trzeba uwielbiać. To jest jedno zdanie, a drugie Jezus Chrystus umarł za ciebie. Dwa bardzo proste rzeczy, które gdzieś w swojej prostocie mnie przeszyły dość mocno, wiecie? Bo czasami komplikujemy sobie w życiu czasami pewne rzeczy, tak? Robimy pewne jakieś takie swobie
wymówki często, dokładamy jakieś teologię, jakąś własną wykładnię pewnych rzeczy. Tutaj doświadczyłem spotkania, na którym było po prostu uwielbianie, tak? Także na dobrym poziomie, ale można by było nawet powiedzieć, że pewne rzeczy można było nawet jeszcze lepiej zrobić. Ale jeśli chodzi o nagłośnienie, ale uwielbianie było naprawdę bardzo fajne, uwielbianie Boga. A potem wyszedł niejaki właśnie Franklin Graham, którego nigdy w życiu nie poznałem, on mnie też nie poznał. I zastanawiałem się, wiecie, taka duża postać gdzieś znana, syn słynnego Billego Grahama, który głosił do tysiący, do milionów osób, on zgłosił do milionów ten Franklin, też do milionów osób, prawda? Co takiego rewelacyjnego on przyjedzie do tej Polski i nam tutaj powie? Takiego, że może nas zmienić, że może tutaj doświadczyć. Co on takiego ma, że tam te miliony, setki osób się nawracają? Wiecie, ma to, co ja i ty i każdy inny. Powiedział, przesłanie trwało może pół godziny, może nawet nie. Jego usługa. Powiedział, czym jest grzech. Powiedział, że jest zbawienie w Jezusie Chrystusie. Że wszystkie nasze grzechy mogą być odkupione. Jeśli chce ktoś doświadczyć zbawienia, zapraszam, wyjdź, będziemy się modlić. I widzieliśmy setki osób przyjmujących Chrystusa do swojego serca. I w takiej prostocie, słuchajcie, gdzieś tam mnie tchnęło. Mamy jakieś plany, tak, odnośnie naszego właśnie miasta. Mamy jakieś myśli odnośnie naszych znajomych, tak. Często być może, nie mówię, że niesłusznie, bo być może czasami jest to słuszne, ale często tak nawet mamy jakieś, że mamy jakichś znajomych, no jeszcze im na przykład nie mogę powiedzieć, bo coś tam, tak? Albo tu z nimi to muszę zrobić jakoś tak, tak, siak i owak, tak? Muszę jakąś tutaj drogę, ścieżkę wypracować, zanim tutaj, że tak powiem, doszemy z tą dobrą nowiną do tych znajomych, no nie? Zderzenie z taką prostotą Ewangelii, wiecie, taką brutalną, można powiedzieć, prostotą dobrej nowiny, dla mnie, dla człowieka wierzącego, który zawsze powtarzał, że trzeba głosić Ewangelię, byłem chyba od dłuższego czasu osobą, która się też nie boi mówić generalnie, tak? Jestem osobą taką, która jak gdzieś ktoś mnie zapyta w tłumie, to ja odpowiem, tak? Nie wstydzę się, mam jakąś odwagę cywilną, tak? Wiem, że są też osoby, które na przykład się krępują się na przykład przed dużą ilością osób mówić i tak dalej. Należy osób gdzieś do jakichś takich w miarę odważnych, które wiedzą o tym, jak ważna jest Ewangelia, wiedzą o tym, co Chrystus dla mnie zrobił, jak wiele dla mnie zrobił, jak wiele od Niego uczyniłem. Wiem, że muszę głosić Ewangelię, wiem, że chcę ją głosić, wiem, na czym polega Ewangelia, tak? Ale mimo wszystko ta prostota tego przesłania. Jezus Chrystus umarł za nas. Była naprawdę bardzo poruszająca. I wręcz mnie też rozwaliło też, można by w ten sposób powiedzieć, w jaki sposób gdzieś osoba, gdzieś może dlatego właśnie musiała taka osoba tak gdzieś przyjechać i taką, można by powiedzieć, imprezę ewangelizacyjną zrobić, żeby do dużej ilości osób dotrzeć, dlatego że przyjechał do Polski ktoś z zagranicy, ktoś, można powiedzieć, z kraju, który jest dużo bardziej liberalny, tak? A jak o grzechu mówił, to nie bał się powiedzieć o grzechu. Czym jest grzech? Mówił o tym, jak powinno. Czym jest małżeństwo? To było rozwalające, dlatego że rzadko już słyszałem. Ktoś tak odważnie, z ambony, można by powiedzieć, mówił o tym, czym jest małżeństwo. Że to jest mężczyzna i kobieta. Żadna inna formuła. Żadna inna. Często w kościołach, już zauważyłem, bywa tak, że my unikamy pewnych drażliwych tematów. Takich tematów, które gdzieś mogą zakłuć gdzieś kogoś, tak? Żeby przypadkiem gdzieś coś ten, a jak ktoś mnie nagra. Tam było 15 tysięcy osób. Transmitowane to było. Wszędzie. Grzech jest grzechem. Zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie. Od tego grzechu. Taka prostota. Wrócę jeszcze do tego. Dlatego, że wyskoczę do kolejnego wątku. Kolejny wątek, który się wydarzył jeszcze przed tą usługą, tak już bardziej osobisty dla mnie, który też może wpletę troszeczkę w ten werset dzisiaj, w te wersety, które chciałbym jeszcze tutaj przywołać. Nie pamiętam, ale tak, chyba to był właśnie ten taki artysta Michael W. Smith, który prowadził też kawałek uwielbienia. Przyznam szczerze, nie jest to mój ulubiony artysta chrześcijański. Tak, żeby tutaj była jasność. Mam nadzieję, że Michael się na mnie nie obrazi teraz, że to powiedziałem. Słyszałem, że ja też nie jestem jego ulubionym artystą, także może tutaj być ten. Także Michael, pozdrawiamy ciebie ze Starogardu. Nie jest to mój ulubiony artysta. Jest to człowiek, który ma bodajże 67 lat, tak? W tym momencie. Trzyma się naprawdę bardzo dobrze. Skakał po tej scenie jak nastolatek, można by powiedzieć. Ale no ten typ jakoś tak mi czasami jakoś nie podchodzi, tak? I tu jeszcze myślę, że ma jeszcze fajny paradoks się wydarzył, dlatego że śpiewał jedną piosenkę, którą też gdzieś kiedyś już słyszałem, taki bardzo prosty refren o tym, że wygrywam swoje bitwy w taki sposób, że kiedy myślę, że jestem otoczony, tak naprawdę jestem otoczony przez samego Boga. Nie będę tego tutaj tłumaczył, wiem, że jest jakieś polskie tłumaczenie tej piosenki. I ten koleś, którego no, bardzo ładnie grał, no nie można tego powiedzieć, prawda, i modliłam się, i śpiewam, i tak dalej. Nie jest, tak jak powiedziałem, moim ulubionym artystą, ale jak zaczął grać ten refren, doświadczyłem czegoś niesamowitego, bo zauważyłem, że przyjeżdżając tam, właśnie czułem się taki otoczony przez wiele różnych rzeczy. W pracy młyn to mało co powiedziane, tak? I pewne rzeczy, wiecie, jak jest dużo, dużo pracy, dużo jakiegoś takiego, dużo takiej bieganiny, jesteśmy po bardzo poważnych decyzjach związanych u mnie w firmie i tak dalej, wdrażamy wiele różnych rzeczy i tego, wiecie, tego jest cały multum po prostu taki, że skumulowała się taka potężna ilość, że naprawdę aż zabierało mi to sen z powiek, tak? Do tego wszystkiego jakiś czas temu zdecydowaliśmy razem z moją żoną, dziećmi, że się przeprowadzimy. Niedaleko się przeprowadzimy, kilkaset metrów w linii prostej tego miejsca, gdzie mieszkamy, no ale to będzie nowe mieszkanie, trzeba będzie urządzić wszystko, zakup, wiecie, różnego rodzaju umowy i tak dalej. Także jeszcze do tego dołożyło się to wszystko, tak? I w pracy, i można by powiedzieć w domu, nagle pojawiają się jakieś tu jeszcze kłopoty z tym związane, tak? Coś wyniknęło, ktoś coś powiedział, ktoś coś zrobił, tu jakiś papier się nie zgadza, tu coś tam, prawda, i tak dalej. Kumulacja wszystkiego taka, no nie? Kiedy siedzę nad tym, nad umową kupna-sprzedaży, tutaj dzwoni raz do mnie w poniedziałek rano, pamiętam, siadam, to było tydzień przed tą ewangelizacją. Siedzę w pracy rano, bo przyszedłem wcześniej, żeby tą umowę, że tak powiem, przejrzeć chociaż, prawda, i tak dalej, bo nawet tego nie miałem czasu zrobić w tym natłoku z pracy. Tutaj dzwoni do mnie jeden pracownik, drugi pracownik, trzeci. Potem jeszcze coś muszę wysłać, jakiś bank, mecenasi i w ogóle, no cała zgraja przeróżnych rzeczy. Jeszcze w tym wszystkim nagle dzwoni moja żona i mówi, że dziadek umarł jeszcze do tego wszystkiego. I mówię, będziemy jechali prawdopodobnie na pogrzeb, no nie? Mówię, Boże, tego jest dużo. Mówię, ja się uważam za człowieka, który gdzieś zawsze staram się patrzeć, że tak powiem, z głową do góry iść do przodu, zasuwać ile się da i tak dalej, ale mówię, teraz naprawdę tego wszystkiego jest cała zgraja. Jest ciężko. Do tego stopnia, że nawet coś, co mi się bardzo rzadko zdarza, a powiem to dzisiaj tutaj przed wami, bo mi się rzadko zdarza to, żebym nie spał po nocach z jakiegoś powodu. Nie wiem, Pan Bóg mnie tak ukształtował, dał mi taki dar, że zawsze byłem bardzo mocno odporny na stres generalnie, tak? Starałem się zawsze, dzięki łasce Bożej, wierzę też, że to też przez Ducha Świętego w takich stresach zawsze wychodzić z pewnym spokojem takim i opanowaniem. Mówię, teraz tego jest naprawdę dużo. Mówię, nie wiem, jak to wszystko poskładać. No i wyobraźcie sobie, że w tym całym zamieszaniu nagle przychodzi ten czwartek, piątek i ten czwartek wieczór, a mi się przypomina, że my jedziemy do Krakowa jeszcze w sobotę do tego wszystkiego, na jakiegoś Franklina Grahama, który, jak powiedziałem, ani on mnie nie zna, ani ja go nie znam. Piszę o 20, tam chyba 4 w nocy, powiedziałem, że muszę nocleg jakiś sobie znaleźć z soboty na niedzielę, tak? Na 2 dni przed tym, no nie? Do Andrzeja piszę, czy oni już mają zaklepany jakiś nocleg. Na szybko jakiś hotel znaleźliśmy, żeby się tam zatrzymać. Jadę i słyszę tą piosenkę. I gdzieś w głębi serca, w głębi ducha bardzo mocno poczułem taką Bożą opiekę nad swoim życiem. Na tym, że Pan Bóg się zatroszczy, że Pan Bóg mnie ochrania i choćby nawet mi się wydawało to, że czuję się osaczony teraz w danym momencie, to tak naprawdę jestem otoczony przez Niego. Nieważne, co widzę tymi ludzkimi oczami, duchowa rzeczywistość jest zupełnie, 100% inna. I wiecie co? Dało mi to pewien pokój, ale to nie znaczy, że następnego dnia rano te wszystkie problemy mi zniknęły. Na to jeszcze musiałem parę dni poczekać. I poniedziałek idę do pracy, wszystko to załatwiać. Tutaj z biura nieruchomości, tu znowu gdzieś z banku, tutaj znowu praca, tutaj coś, tu wyjazd szybko, trzeba gdzieś jechać. Poniedziałek, jeszcze do tego w środę wypada pogrzeb, jeszcze w środku tygodnia, pogrzeb dziadka, więc musimy jechać do Kluczborka, bo to 450 km w jedną stronę. Więc musiałem wszystko tak zrobić, żeby to, co mam przez 3 dni, zrobić 2 dni w pracy generalnie, żeby tą środę móc wsiąść w auto, pojechać z rodziną na pogrzeb dziadka, za którym bardzo tęsknimy wszyscy, łącznie ze mną, mimo że to dziadek był bardziej na talii, można by powiedzieć, że tak na dobrą sprawę to ile ja go miałem, ale ze względu na to, co o nim powiedziałem, słuchajcie, wiecie co, ja się czułem z nim naprawdę bardzo zżyty. Naprawdę, to jest niesamowitego. To jak łaska Boża w życiu, jego miłość działa, tak, jaką ma moc, potęgę. I żeby było wesoło, słuchajcie, jedziemy tam 450 km, wstajemy w środę rano. Przez całą drogę telefony tylko dzwonią do mnie. Do tego stopnia chyba, że nawet Natalia, mama, tak, się przesiadła do tego, żeby kierować samochodem, bo ja cały czas na telefonie z pracy, a tu to kolejne, a tu coś, prawda, i tak całą drogę, tam prawie 5 godzin jazdy na telefonie siedzę i rozmawiam. Jedziemy na ten pogrzeb. Zajeżdżamy najpierw po moich teściów, żeby ich zabrać z nami. Przesiadam się do samochodu, już na miejsce kierowcy, bo do cmentarza już tam było z 15 km tylko, więc jedziemy. Wyłączony totalnie, nie wiem co się dzieje, nie wiem gdzie jadę, nie wiem jak jadę, jadę po prostu przed siebie, tak? Jadę, wiem, tam mam na nawigacji zamyślony cały czas. Podjeżdżamy pod cmentarz, słuchajcie, zajeżdżam. Zajeżdżamy, parkujemy. Wychodzimy z samochodu. I Natalia mówi do mnie, tak patrzy na jedno z kół w samochodzie i zgadnijcie co. Za 5 minut się zaczyna na pogrzebie ceremonia. Prowadzona przez Kościół Zielonoświątkowy. Naprawdę rzadko bywałem na pogrzebach takich, chyba tylko babcia i dziadek, tak na dobrą sprawę. Natalii właśnie mogą doświadczyć takiego. I za 5.15 jest, czyli ona rzeczywiście, to jeszcze wiecie, tak perfidnie rozwalona opona. Centralnie na przycięty cały bok, cały profil opony tylny. Ja mówię, no trudno, no cóż, no pobrudzę sobie rączki. Po tym, ale to już pójdziemy na ten bok. No tak, ale wiecie, stoję. Śpiewamy te piosenki, łzy lecą same, wypływają do oczu. Potem nagle taka myśl mi przychodzi. Mówi Piotrek, czy ty masz zapasowe koło? Dziadku, ale mi psikusa zrobiłeś. Auto, którym jeżdżę służbowo, nie ma zapasowego koła. Dzięki temu jest 7-osobowe, ale te dwa dodatkowe rozkładane siedzenia są oczywiste kosztem czegoś. No i jeszcze jakby to było, wiecie, gwóźdź wbity czy coś takiego, no to można sobie wtedy tym zestawem takim naprawczym to, że tak powiem, ale to jest przecięty cały bok opony. I to tak centralnie, no z 5 cm cięcie. Kończy się ta ceremonia. Robi, dobra, dzwonimy na asystans. To w szczęście miałem 2 asystans, znaczy szczęście jest szczęście, no powiem tak. Chwila znowu grozy, bo dzwonię na jedno, okazuje się, że to jedno takie to asystans, które mam z racji tego, że jeżdżę takim, a nie innym samochodem, okazuje się, że ono jedynie pokrywa holowanie do najbliższego salonu samochodowego. Tak? 70 km gdzieś do Opola chcieliby mnie zabrać po prostu ten samochód. Mówię, proszę pani, przepraszam, ale to raczej nie wchodzi w rachubę, dlatego że ja mam 450 km do domu. Jestem po pogrzebie, chcę tutaj pojechać jeszcze na obiad, o kolację taką po tym w kościele, która się tam odbywała. I mówię, ja potrzebuję, po prostu nie wiem, jak pani to zrobi, ale ja potrzebuję po prostu jechać tym samochodem dalej. No mówię, no ale ja panu nic tu nie pomogę, dlatego że nie mam takich możliwości. I rozłączyłem, no i mówię, kurczę, troszeczkę jest kłopot. Godzina 16 się zbliża. 450 km od domu. To, że się tam rodzina oczywiście wzięła, Natalię i dzieci tam na ten, także ja miałem możliwość trochę przestrzeni i spokoju, żeby poszukać rozwiązania. Dzwonię na kolejne asystenty mając ubezpieczenie, które też miałem. Kolega z pracy mi podsunął ten, podesłał mi dane polisy i tak dalej, więc dzwonię. No a ten pan mówi tam z drugiej strony, mówi, no okej, no ale to my też tylko holownik możemy tutaj wysłać w takiej sytuacji. Żadnej mobilnej wulkanizacji nie posiadamy, więc ewentualnie tutaj, no my nie musimy ewentualnie holować pana do salonu, tak, samochodowego, możemy iść do najbliższego jakiegoś serwisu, nie? No ale mówię pan, no teraz już godzina 16, tak, zwykle te serwisy, to jak te wulkanizacje godzina 16, max 17, to już są pozamykane, tak, także ten, ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby gdzieś tutaj nocować i tak dalej, nie? Aczkolwiek też mimo, że pierwsza taka myśl przyszła, czy pracuje Pan Bóg nie chce, żebyśmy zostali tam na noc. No i w końcu tak na tej infolinii ten pan, co z nim rozmawiał, mówi, no to po jaka jest pana decyzja, to co pan chce, mam wzywać tą pomoc drogą, czy nie, co pan chce robić, no nie? No i ten, no mówię, no niech pan wzywa, no nie? No i on mówi wtedy, no to dobrze, no to jak przyjedzie ta pomoc drogą, to pogada pan tam, bo to będzie lokalny ktoś na pewno, pogada, może coś się tam uda wymyślić, no nie? No i po paru minutach, to może po 10 minutach dzwoni do mnie.
Przemiły człowiek.
Dzwoni do mnie przemiły człowiek. Dopytuję tam szczegóły, gdzie dokładnie stoję. Mówi, spokojnie, już wysyłam, już brat wsiada tutaj, lawetę już przyjeżdża po pana. Skąd, gdzie, holujem, dopytywał i tak dalej, opowiedział mu całą historię. Przecież taki trochę zmartwiony, no i taki lekko już przybity. No mówię, no kolejna komplikacja. Mówię, do tej całej paczki tego wszystkiego, co wam powiedziałem, tego całego stresu, ciśnienia i tak dalej, jeszcze dołożyć takie coś, tak, że jestem 450 km i nie mogę pojechać praktycznie nowym autem, no nie, wiecie, to taki paradoks, nie? Mało tego, pracuję w miejscu, gdzie ja opon tego rozmiaru, słuchajcie, ja mam potąd, tak, te opony się przewalają, mam mechaników i wulkanizatorów zatrudnionych u siebie, którzy po prostu, no wiecie, a jestem tak daleko i czuję się tak samo bezradny jak każdy inny. To jeszcze rozwalający tak od środka jest, no nie? Jak ktoś mówi, szef bez butów chodzi, no nie? Tak na takiej zasadzie, no nie? Dzwoni, opisuje całą sytuację. A on tak spokojnie, tak fajnie powiedział. Wie pan co? Proszę się nie martwić, ja naprawdę panu pomogę. I wtedy, wiecie co, jak on to powiedział, to mi się przypomniało to, co doświadczyłem wtedy w poprzednią sobotę. I powiedziałem, o, coś się zaczęło dziać. Coś się zaczęło dziać. Oczywiście pomógł mi, przyjechali, zabrali mnie do wulkanizacji, gdzie jego znajomy czekał, bo to była jego wulkanizacja, czekał. Znalazł taką oponę jedną, mimo że mam bardzo niecodzienny rozmiar opony, słuchajcie. Mnie to nie jest opona, jeżeli ktoś się zna, 2, 3, 5, 40, 20, to są takie opony, które rzadko się na rynku spotyka. I znalazł tą oponę i koleś czekał na nas pół godziny po tym, jak zakończył pracę już, żeśmy dojechali spokojnie. Że dwóch pracowników zatrzymał, żeby szybko podbiegli i mi wymienili tą oponę. I mogłem wracać na kołach. Wulkanizacja była od cmentarza jakieś 25 km, więc z cmentarza do kościoła z powrotem, gdzie była moja rodzina i cała rodzina generalnie Natalii gdzieś tam, było jakieś 25 minut drogi. I jak wsiadłem do tego samochodu i zacząłem jechać, to zacząłem sobie nucić tą piosenkę i poczułem, że to jest początek. I żeby było wesoło, ja nie będę wgryzał się w szczegóły, co takiego się tam wydarzyło związane z zakupem mojej nieruchomości, czy w pracy, odnośnie pewnych rzeczy, ale w drodze z tej wulkanizacji do tego kościoła, gdzie można by powiedzieć, jechałem na stypę, tak? Taką chrześcijańską, wesołą można by powiedzieć. Otrzymałem dwa telefony. Jeden od prawnika, drugi od mojego przełożonego. I rzeczy, o które się martwiłem, tak po prostu się rozwiązały. W tym jednym, krótkim, jakimś może dwugodzinnej sytuacji. Także pamiętajcie o tym zawsze, że nie jesteśmy sami. Że moc Boża zawsze nas ochrania. Że Bóg jest z nami. I ta rzecz, to wydarzenie, to, że doświadczyłem tyle Bożej ochrony, tyle jakiegoś Bożego błogosławieństwa i Jego opieki, skłoniło mnie z powrotem, żeby pomyśleć troszeczkę o tym, co tak naprawdę się wydarzyło i co mogłem zaobserwować właśnie w tych ostatnich kilku dniach, wyciągnąć jakieś lekcje z tego. I wróciłem właśnie do tego wieczoru tej ewangelizacji. I doszedłem do wniosku, że tak naprawdę cały trud i wysiłek, jaki podejmujemy, powinien być właśnie skierowany na to, aby jak najwięcej osób mogło usłyszeć o tym, że Jezus Chrystus żyje, zmartwychwstał. Że Jezus Chrystus przelał swoją krew za każdego z nas. Ile z tych wszystkich rzeczy, które gdzieś przytłaczały mnie, które gdzieś, że tak powiem, zapętliły mnie w jakiś ciąg zdarzeń, bo to wiecie, to nie są rzeczy takie, które może jakby jedna była tylko, to się, że coś przejmuje, tylko po prostu natłok różnych rzeczy, tak? Natłok przeróżnych rzeczy. Że gdyby był naprawdę cały czas człowiek skupiony tylko i wyłącznie na tym, żeby Ewangelia była głoszona, jakby to nasze życie wyglądało? Apostoł Paweł w 20 rozdziale Dziejów Apostolskich, w 24 wersecie, myślę, że znany wam werset w większości, mówi takie coś. Nie przywiązuję jednak wagi do mojego życia. Zależy mi tylko na tym, aby dokończyć biegu oraz wykonać zadanie zlecone przez Pana Jezusa, to znaczy służyć świadectwem dobrej nowinie o łasce Bożej. Nie przywiązuję jednak wagi do mojego życia. Zależy mi tylko na tym, aby dokończyć biegu oraz wykonać zadanie zlecone przez Pana Jezusa, to znaczy służyć świadectwem dobrej nowinie o łasce Bożej. Ile z nas dzisiaj osób tutaj jest w stanie powiedzieć, że ja nie przywiązuję wagi do mojego życia?
Ja nie przywiązuję.
Amen. A drugie zdanie. Ile osób jest tutaj, które może powiedzieć, że zależy mi tylko na tym, aby dokończyć biegu oraz wykonać zadanie zlecone przez Pana Jezusa, to znaczy służyć świadectwem dobrej nowinie o łasce Bożej. I czasami szukamy celu w naszym życiu, szukamy jakiegoś takiego pomysłu na nasze życie, tak? Ludzie często w depresję wpadają, bo nie wiedzą, co z życiem zrobić. I najbardziej przykre jest to, że to wchodzi też do kościołów. Coraz częściej wśród chrześcijan potrzebni są psychologowie, którzy gdzieś wyprowadzą do jakiejś depresji ludzi. Nie mówię, że depresja nie istnieje, absolutnie, to nie zrozumcie mnie źle. To jest bardzo straszna choroba taka i może mieć naprawdę bardzo straszne skutki. Ale gdybyśmy tak mieli taki jasny cel postawiony w życiu zawsze, do którego dążymy, do którego idziemy, do którego chcemy osiągnąć. I apostoł Paweł tutaj mówił również o biegu. Bieg to jest coś takiego, co trwa. To nie jest coś, co jest jakiś taki ułamek sekundy, wydarzyło się koniec. Biegi są na różne dystanse. Zgadza się? Można biegać krótkie dystanse, można biegać długie dystanse, można biegać na 60 metrów, można biegać ultramaratony po 180 km. W każdym razie, którykolwiek byśmy tych biegów nie wzięli za przykład, to jest pewien proces, jest pewien początek i jest koniec. A między początkiem a końcem jest treść tego biegu. To jest to, co my z naszym życiem robimy na co dzień. To jest to, czym nasze życie jest przepełnione na co dzień. Czy jest przepełnione dobrymi uczynkami? Czy jest przepełnione posłuszeństwem dla Boga? Czy jest przepełnione tym, że wykonujemy to, co On od nas oczekuje? to, czego pragnie dla naszego życia, dla mnie, dla ciebie? Czy żyjemy zmartwieniami, kłopotami i tym, co nas przytłacza każdego dnia? Czy dążymy do tego, żeby sobie podnieść status społeczny? Zrobić karierę? Być może jak Zacheusz, o którym mówiliśmy, tak? On musiał zrobić karierę, pamiętacie, rozważaliśmy to. Był kierownikiem celników generalnie, tak? To nie jest tak, że przyszli Rzymianie, go ustawili jakoś, że dobra, ty będziesz kierownikiem, tak? Musiał się naprawdę wykazać czymś. Być bardziej gorliwy niż wszyscy pozostali celnicy. Dorobił się majątku. I w momencie spotkania z Chrystusem, co się wydarzyło, nagle stwierdził, że ten majątek mu jest po nic tak naprawdę. Oddaje połowę od razu, już majątku oddaje z miejsca, z marszu oddaje, mówi, oddaje ubogim, a w każdym, jeżeli coś ukradam, to oddaje czterokrotnie. Te ziemskie rzeczy, te ziemskie skarby naprawdę nie mają żadnej wartości. I przepraszam, jeśli myślałeś może, że już tak bardzo moim pieniążków brakuje, żeby kupić sobie ulubiony samochód. Ten samochód ci się zepsuje, słuchaj. Nieważne jak nowy będzie. Rozwalisz oponę prędzej czy później. To wszystko zniknie. A te skarby, które zgromadzimy sobie w niebie, pozostaną.
Amen.
Te dusze, które przyprowadziliśmy do zbawienia, pozostaną. Te osoby, które powiedzieliśmy, Jezus Chrystus za ciebie umarł, Jezus Chrystus przelał swoją krew za ciebie, one pozostaną. To będą wieczne skarby. I wiecie, taki właśnie obraz tego gromadzenia skarbów w niebie. Słowo Boże nam mówi, że nie gromadźcie sobie skarbów tutaj na ziemi, tylko mamy sobie gromadzić skarby w niebie. Chciałbym to podkreślić. Czy naprawdę myślimy o tym, że to chodzi o to, że my zgromadzimy sobie tam w niebie takie skarby, że będziemy mieli, nie wiem, złote okna i drzwi w mieszkaniu, najwygodniejsze king size łóżko i samochód ze złotymi felgami na przykład? Szczerze powiedziawszy, dotarło to do mnie bardziej niż kiedykolwiek. I to się z tym chcę z wami podzielić, że skarby, które sobie zgromadzimy tam w niebie, to są pozyskane dla Chrystusa dusze. Nasi przyjaciele, nasza rodzina, nasi sąsiedzi, którzy mogli usłyszeć Ewangelię dzięki nam. I z tymi skarbami będziemy stali w pięknym chórze, będziemy śpiewali i uwielbiali naszego Boga. Powstańmy, będziemy się modlić. Kochany Ojcze, my Tobie dziękujemy za to, że jesteś wielkim, cudownym, wspaniałym Bogiem. My dziękujemy Tobie za to, że przelałeś swoją krew za nas, Panie, na krzyżu Golgoty. Dziękujemy Ci, kochany Ojcze, za to, że otrzymaliśmy od Ciebie tak wiele, Boże. Nie zasłużyliśmy na to. A Ty tak bardzo nas ukochałeś. Ty tak bardzo nas umiłowałeś, że oddałeś swoje życie za nas, Panie. Dzięki temu możemy doświadczyć, Panie, zbawienia. Dzięki temu nasze imiona są zapisane w Księdze Żywota. I nikt stamtąd ich już nie wymarzy. Dlatego proszę Ciebie, Panie Jezu, abyś pokazywał nam, objawiał nam sposób, abyśmy nie stali obojętni wobec tego faktu nigdy. Abyśmy nie dali się, Panie, zapędzać w taki ślepy zaułek, przytłoczeni jakimiś ziemskimi sprawami. Ale aby pragnienie przebywania z Tobą, pragnienie głoszenia dobrej nowiny, Panie, było zawsze rzeczą pierwszorzędną, priorytetową. Modlę się o to, Panie Jezu, abyś tak kierował naszym życiem, byś tak nas prowadził, abyśmy mogli zgromadzić sobie potężną armię skarbów w niebie, Panie. Aby tak jak na tej hali gdzieś tam, na tym hali widowiskowej, Panie, te 17 tysięcy, Panie, ludzi, czy ile tam było nas wtedy, Boże, aby taka grupa ludzi tutaj uwielbiała Ciebie, Panie, w Starogardzie. Aby tyle ludzi, Panie Jezu, przychodziło do Ciebie, aby oddać Tobie cześć, chwałę i uwielbienie. Proszę Ciebie o to, kochany Ojcze. Proszę Ciebie, Panie Jezu. Modlę się, Panie Jezu, abyś dotknął się swoją ręką każdego z nas, Panie Jezu, dzisiaj. Jeżeli są jakieś osoby wokół nas, które jeszcze nie znają Chrystusa, być może starałeś się, starałaś to przekazać im. Być może chciałeś już kilka razy powiedzieć im o tym, jak wielki jest Bóg. Być może kilka razy już gdzieś zabieraliście się, zabierałaś czy zabierałeś do głoszenia dobrej nowiny tej konkretnej osobie. Ale jeszcze nie było takiego momentu. Ja modlę się o to, Panie Jezu, o to, żebyś stworzył taką sytuację dla każdego z nas, abyśmy mogli odważnie głosić takim osobom. Abyś zabrał wszelką barierę, wszelki strach, wszelką niepewność. To nie jest coś, ta dobra nowina to nie jest coś, czego my mamy się wstydzić, ale coś, czym mamy się chlubić. Coś, czego mamy się radować każdego dnia. Coś, co mamy ogłaszać każdego dnia. My mamy się nią zachwycać, a nie chować. Przydaj nam mądrości, swojego prowadzenia, swojej łaski. Chcemy, Panie Jezu, aby tłumy tutaj wielbiły Ciebie. Aby tłumy ludzi przychodziły tutaj do Ciebie. I pozwól nam się zamykać w naszych czterech ścianach, Panie. Ale doświadcz swoim duchem. Pobudź serca, Panie. Czyń cuda, jakich nie widzieliśmy jeszcze. Doświadcz nas swoją mocą w sposób, jakiego jeszcze nie widzieliśmy, Panie. Chwała niech Ci będzie, Jezu. Tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli jest ktoś też na sali tutaj, kto jeszcze nie pojednał się z Bogiem. Może gdzieś zbudowaliście dużo murów wokół siebie, zbudowałeś dużo murów wokół siebie. Jest coś, co Cię blokuje, hamuje. Już zmagasz się z czymś. Pamiętaj to jedno zdanie. Jezus Chrystus za Ciebie umarł. On zapłacił za ten grzech. On zapłacił za ten ciężar. On za to wszystko zapłacił. Przyjdź i Mu to wyznaj. Powiedz: Boże, jestem tutaj. Jestem tutaj i pragnę Twojej obecności. Wybacz mi, Boże. Wybacz mi to wszystko, co źle zrobiłem. Pragnę doznać Twojej łaski. To jest takie proste. To jest takie proste. Jeżeli są osoby, które gdzieś już oddali im życie Chrystusowi, ale diabeł cały czas was oskarża jakimiś rzeczami, które źle zrobiliście. Też wam przypomnę, chcę przypomnieć wszystkim, Jezus Chrystus za to wszystko umarł. On umarł. Po prostu stańmy, nie popełniajmy tych błędów więcej. Starajmy się. Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy. Nasze imiona są w księdze żywota. Nikt nie jest w stanie wymazać z tej księgi tych imion. Nikt nie jest w stanie. Jeżeli ktoś ci mówi, ktokolwiek, twoje myśli, cokolwiek ci podpowiada, że to jest sprawa niepewna jeszcze w twoim życiu, oddałeś swoje życie Jezusowi, nikt nie jest w stanie cię wyrwać z jego rąk, z jego objęć. On za ciebie, za mnie, za nas umarł. Przelał swoją krew, zapłacił największą cenę. Chwalimy Cię, Panie Jezu.